Dzień dobry, Łukasz Brodzik, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej sobocie po dziewiątej, a dziś moim Państwa gośćmi są Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Marcin Pabierowski, Koalicja Obywatelska, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pan Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja. Łodzińska, przepraszam. Dzień dobry.
Adwersarzy i wszystkich na antenie.
I Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam wszystkich serdecznie.
Słyszymy się bardzo dobrze, wszystko oczywiście na łączach internetowych, bo stosujemy się do różnych, przeróżnych restrykcji, które są. Technika pozwala nam spotkać się w większym gronie. Miejmy nadzieję, że dotrwamy i że żadne utrudnienia łączowe nam nie przeszkodzą w tym, ale wrócę do tematów obostrzeń. No właśnie, dzisiaj nowe obostrzenia, żółta strefa, cały kraj obowiązuje w wielu, ponad 100 powiatach w Polsce, czerwona strefa i już te obostrzenia dotykają coraz bardziej nas wszystkich, ale z drugiej strony również zachorowania dotykają nas, Polaków, naszych bliskich. O ile jeszcze w marcu, czy w kwietniu, czy w maju zdarzało się, że nie mieliśmy w swoim otoczeniu osoby chorej czy podejrzanej o chorobę koronawirusa, to teraz wydaje się, że już coraz więcej tych osób, łącznie z choroba nie oszczędza tych, którzy również piastują wysokie funkcje, czy w mieście, czy na szczeblu rządowym. No i ta sytuacja nam się trochę zmienia. Jak Państwo podchodzicie do tych obostrzeń i w jaki sposób rząd sobie z tym radzi? O tym chcielibyśmy w tej pierwszej części porozmawiać. Piotr Barczak, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Na początek, czy to, co dzieje się teraz, czy te działania rządu są uzasadnione z punktu widzenia tego, co dzieje się obecnie, jeśli chodzi o zachorowania i śmiertelność koronawirusa?
Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście postępowanie jest adekwatne do zagrożenia i do danej sytuacji, stąd jest też szybka reakcja. Proszę zobaczyć, że na samym początku, czyli w marcu, kiedy wchodził właściwie koronawirus w Polsce, można tak to powiedzieć, i całkowity tak zwany lockdown mocno zatrzymał tą sytuację i to było naturalne działanie. Natomiast myślę tak, że każdy z nas Polaków wtedy bardzo szybko i mocno zareagował. Natomiast później, kiedy okazało się, że udało się zatrzymać tą w Polsce jednak mimo wszystko, ale mocno udało się zatrzymać tą transmisję, my jako Polacy też do tych różnych obostrzeń bardzo się szybko dostosowaliśmy. To potem, kiedy wróciliśmy do, nazwijmy, takiej trochę normalności, to jednak wiele osób także zaczęło te wszystkie obostrzenia bardzo mocno luzować. To znaczy, proszę zobaczyć, że nawet w czasie wakacji wiele ludzi właściwie nie przestrzegało zasad, czy to dystansu, czy maseczek, czy innego rodzaju. I była też mowa o tym, że niestety, ale na jesień to wróci, jeżeli tak dalej będziemy postępować. Stąd duże poluzowanie tak naprawdę naszych relacji i jakby zachowania wobec koronawirusa. Myślę, że wiele osób także zlekceważyło. Proszę zobaczyć, że wiele osób mówiło, że nie, to taka trochę tam, nie jest to aż taka choroba, nie jest to aż takie zagrożenie. I w miarę rozwoju jednak sytuacji te obostrzenia są rzeczą naturalną, że one muszą wchodzić, bo jeżeli my sami nie potrafimy tego dystansu zatrzymać, jeżeli sami nie potrafimy też pilnować się tego, to niestety ta transmisja tego koronawirusa, on nie zniknął. Ona jest coraz większa, stąd te obostrzenia muszą być coraz większe po to, żeby rzeczywiście tą chorobę autentycznie zatrzymać. I ja myślę, że jedna rzecz obostrzenia, które wprowadza rząd, ale rzecz najważniejsza, to jest nas samych. Przede wszystkim musimy na poważnie do tego podchodzić. Niestety wiele osób ciągle uważa, że to są jakieś na siłę narzucane rzeczy. Ci, co do niedawna jeszcze z kolei mówili też, że że po co są te obostrzenia, to z kolei często mówią, że za późno, że trzeba było wcześniej. Ja myślę, że w tej sytuacji rzeczywiście nie dogodzi się nigdy nikomu, bo zawsze będą niezadowoleni ci, co nie chcą nosić maseczek, co uważają, że tu nie ma żadnej choroby. I będą też tacy, którzy będą uważali, że trzeba jeszcze mocniej i bardziej rygorystycznie. Zapewne nikt nie znajdzie się tego złotego środka, ale w moim przekonaniu w tej chwili reagowanie jest adekwatne do zagrożenia i ono jest oczywiste. No, w związku z tym dla mnie pozostaje wobec Zielonogórzan i nie tylko, którzy nas słuchają, jednak pilnowania tych obostrzeń do tego, żebyśmy nie musieli wchodzić w czerwoną strefę, ale przede wszystkim, żeby nie było więcej, a przynajmniej jak najmniej następnych zakażeń, zarażeń koronawirusem.
Marcin Papierowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Czy czeka nas kolejne zablokowanie gospodarki, czy kolejny lockdown, czy może jesteśmy w stanie się uchronić w momencie, gdy jesteśmy w stanie stosować te zasady bezpieczeństwa, do których obliguje nas obecne prawo?
Znaczy, kluczem na pewno jest tutaj podtrzymanie gospodarki, a jeśli już wprowadzać lockdown, to trzeba zabezpieczyć firmy, przedsiębiorców. To, co miało w jakiejś tam konstrukcji już było zbudowane w pierwszej etapie koronawirusa, czyli postojowe, utrzymanie miejsc pracy, dopłaty dla firm. Przypomnę, że nie dla wszystkich firm, bo ten decydował przychód, to było bardzo krzywdzące, wiele firm z tego nie skorzystało. Dzisiaj o tym już się nie mówi. Nie mówi się z uwagi na to, że te złote lata wzrostu gospodarczego zostały po prostu przejedzone przez PiS w tamtej kadencji. Wielu ekspertów ostrzegało, że kiedy jest dobrze, to należy oszczędzać i zbierać te pieniądze. I tak naprawdę wiele osób, ja bym powiedział, przepowiedziało tą sytuację, że może się zdarzyć jakiś kryzys gospodarczy, to mamy kryzys chorobowy, który pociąga do sobą kryzys gospodarczy. Drugą kwestią jest to, że były wybory. Pamiętamy słowa premiera Morawieckiego o odwrocie wirusa, aby iść, aby chodzić i to chyba też moim zdaniem w dużym stopniu ludzi uświadomiło w tym, że tego koronawirusa już nie ma, że nic nie wiedziało.
I bzdury polityczne, bzdury.
Proszę o nieprzerywanie, panie Piotrze. Oczywiście. I to właśnie było efektem tego, co mamy dzisiaj we wrześniu. Trzeci punkt to jest, tak naprawdę rząd nic nie zrobił, jeśli chodzi o przygotowanie do drugiego nadejścia kryzysu. Nie zabezpieczył samorządów, czyli na przykład jak wprowadzamy restrykcje, jeśli chodzi o komunikację miejską, czyli będzie jeździło 30% obywateli. Autobusy trzeba utrzymać, koszty eksploatacji rosną. To nie jest wynik i wina samorządu, że ma straty gospodarcze. Przewidziano olbrzymich tarczów samorządowych właśnie na wsparcie lokalnych samorządów. Nie przewidziano już dzisiaj następnej tarczy antykryzysowej. Nie przewidziano dopłat do utrzymania miejsc pracy. Nie wybudowano szpitali tymczasowych. Pamiętamy, jak budowały Chiny szpitale tymczasowe. Nie zrobiono to wielkiego programu rządowego, który zabezpieczyłby miejsca i łóżka dla przyszłych pacjentów. Nie zabezpieczono się po prostu, zbagatelizowano ten okres właśnie od maja od czerwca do września i dzisiaj mamy tego efekty tak naprawdę. Mamy olbrzymą blokadę łóżek, mamy olbrzymi przyrost chorobowy. Wszyscy powinni się tego spodziewać, będą otwarte granice, będzie podróżowanie ludzi na wakacje, tak? A myśmy się po prostu do tego nie przygotowali, a my mogliśmy na pewno pomóc samorządom. Bo samorządy muszą sobie same tutaj to wszystko organizować, pracę, muszą zabezpieczać środki w budżecie, muszą przewidzieć wpływy do tego budżetu, a takiej naprawdę dobrej tarczy dla samorządów nie przewidziano. I to wszystko będzie konsekwencją tego, że będą musiały być pewnie podnoszone podatki, że będą obciążenia dla mieszkańców. Moim zdaniem nie przygotował rząd nas, samorządów, Polaków na pewno falę kryzysu.
Dobrze. O zdanie zapytam w takim razie jeszcze panią Beatę Pachnik-Łodzińską, bo Konfederacja do tych obostrzeń podchodzi w swój specyficzny sposób. Jak państwo reagujecie na to, co robi rząd, ale też co robimy wszyscy my, Polacy? W jaki sposób się zabezpieczamy przed chorobą?
Przede wszystkim podkreślę, że Konfederacja podchodzi indywidualnie bardzo, co zresztą widać w mediach. To nie jest tak, że mamy naczelnika, który mówi, dzisiaj macie założyć maseczki, a jutro macie ich nie zakładać. Stąd właśnie widać Krzysztofa Bosaka czasem w maseczce, czasem bez. Tak? Ja osobiście jestem przeciwnikiem maseczek. Uważam, że maseczki ograniczają nasze oddychanie, na maseczkach zbierają się różne patogeny, które pod wpływem mokrego, wydychanego powietrza się namnażają, tak, i wdychamy je z powrotem. Słuchałam mądrych różnych lekarzy w internecie, mam dostęp, nie opieram się na wiedzy z TVP PiS, więc ta moja wiedza, mogę sobie wyrobić na ten temat pogląd. Uważam, że zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego od człowieka chorego wystarczy, żeby się przed tą chorobą bronić. Chorują głównie osoby starsze i te na pewno są bardziej podatne na zarażenie koronawirusem i na konsekwencje tego zarażenia. Podchodzę też do sprawy bardzo ekonomicznie i widzę taką sprawę, że jeżeli mielibyśmy stosować się ewidentnie do zaleceń, czyli zmieniać maseczkę co pół godziny, tak jak powinno się to robić, ja osobiście wydawałabym około 1440 zł miesięcznie na same maseczki. Kogo na to stać? Jeżeli państwo chce zabezpieczyć nas faktycznie tymi maseczkami, niech postawi takie automaty z wydawaniem maseczek, jak czasem w szkołach stoją automaty z prezerwatywami. Dlaczego nie? Niech ktoś zainwestuje w to i dla tych, którzy faktycznie czują się bezpiecznie, bo przecież maseczki przed niczym nie zabezpieczają. Nawet na instrukcji obsługi często na tych maseczkach jest napisane, że one nie chronią przed żadnymi patogenami, tak? Co najwyżej przed śliną przez nas wypluwaną, a tak to przed niczym nas nie chronią, czyli my wdychamy takie powietrze, jakie jest, ten patogen zatrzymuje się na tej warstwie wilgotnej i tyle.
To jak można by przeciwdziałać w takim razie, jeszcze dopytam, według Konfederacji tej chorobie?
Przede wszystkim nastawić się na takie zdrowie w ogóle, tak? Na zdrowie we własnym zakresie. Przyjmowanie suplementów, przede wszystkim okresowe kontrole lekarskie. Osobiście jestem przykładem, gdzie zapalenie gardła zostało mi zdiagnozowane przez telefon. To jest jakaś paranoja. To do takich rzeczy nie powinno dochodzić. Ordynacja antybiotyku na podstawie rozmowy telefonicznej. Czy ta pani widziała po mojej chrypce, że ja mam, nie wiem, jakiegoś streptokoka, czy gronkowca, czy cokolwiek. Jak można było zastosować w ogóle jakikolwiek antybiotyk? Przecież to może rozwalić cały mój organizm i ja mogę przez ten antybiotyk być mało odporna przez cały sezon grypowy i później ktoś u mnie zdiagnozuje koronawirusa, tak? Tylko przez to, że wzięłam dawkę antybiotyku. Odniosę się też do kwestii fitness i wellness, które w tej chwili są zamykane. To jest jedna z sankcji takich. A przecież to jest dla ludzi, którzy szczególnie dbają o zdrowie, tak? I oni bardzo rzetelnie podchodzą do swojego zdrowia. Dlaczego odbieramy im szansę na podnoszenie, na tą aktywność fizyczną, na podnoszenie swojego komfortu życia, na wydzielanie endorfin, które pozwalają organizmowi prawidłowo funkcjonować. Myślę, że to tak jest wylewanie dziecka z kąpielą. Niby kogoś się pilnuje, żeby nie zachorował, ale tak naprawdę dookoła dzieje się mnóstwo rzeczy, które powodują to, że ludzie zapadają na inne choroby i nie są w tym okresie w ogóle chronieni. To ani przez służbę zdrowia, ani przez żadne takie zabiegi, które mogliby sami wykonać.
Łukasz Porycki, PSL. Chciałem pana zapytać też o zdanie, ale dodam tylko do tego wszystkiego, co powiedzieli poprzednicy, też reakcje innych rządów, innych krajów, chociażby w Paryżu czy w innych większych miastach we Francji wprowadzono ostatnio godzinę policyjną. Czy jesteśmy w stanie się tymi środkami, które stosujemy, zabezpieczać przed tą pandemią? Jaka jest pana ocena?
Szanowni Państwo, ja pamiętam lipiec, wakacje, gdzie premier na kilku przemówieniach zachęcających do wyborów opowiadał, że pandemia się cofa, ona została opanowana przez rząd, przez dobre działania rządu. Po internecie krąży filmik taki z podkładem muzycznym mówiący o tym. I teraz stało się, Polacy usłyszeli to, no więc co mieli robić? No słuchali premiera, tak? Pojechali na wakacje, chodzili bez maseczek. I nagle okazało się, że mamy wrzesień, październik i wzrost lawinowy zachorowań. No to w lipcu nie było tego, nie było COVID-u, a teraz jest ten COVID, więc trzeba brać odpowiedzialność za swoje słowa. w bardziej demokratycznych państwach taki premier i rząd podałby się do dymisji natychmiast.
Ale wie pan, że od lipca do października już trochę czasu minęło, a to zachorowania, jak widać, około 14 dni jak gdyby ludzie przechodzą, tak, i się zarażają między sobą, więc to takie trochę słabe porównanie wakacje, a dziś stan obecny.
Ale to premier Morawiecki mówił, że COVID jest opanowany. Tak, COVID nie był opanowany. Robiliśmy mniej testów, przypomnę 15 tysięcy testów w lipcu, teraz 50 tysięcy, 60 tysięcy, więc proporcje są troszeczkę inne. Natomiast Niemcy od dzisiaj wprowadziły, przypomnę, dla czterech województw z Polski, osoby, które przyjeżdżają do Niemiec, muszą odbyć 14-dniową kwarantannę i przedstawić negatywny test na COVID z 48 godzin. To pokazuje, że kraje zachodnie jednak będą broniły się przed napływem obywateli polskich, bądź osób, które przebywały w czerwonych strefach, do swoich krajów. Przypomnę również, że samorządy nie dostają środków finansowych na walkę z COVID-em. Tylko w tym tygodniu samorząd województwa lubuskiego kwotą 32 milionów złotych wsparł dwa szpitale wojewódzkie w Gorzowie i w Zielonej Górze po to, aby przygotować na najgorsze właśnie mieszkańców ziemi lubuskiej. No tych działań brakuje ze strony rządu i brak jest rozmowy. Myślę, że tutaj to jest to, co powtarzam od kilku tygodni. Jeżeli nie będzie rozmów pomiędzy władzą centralną, czyli przedstawicielami władzy centralnej, panem wojewodą, a samorządami różnych szczebli, ta walka będzie utrudniona. Apeluję teraz o rozmowę, bo nie może być tak, że przykład mieliśmy wczoraj w Bydgoszczy, gdzie wojewoda rano oznajmił, że szpital, poliklinika w Bydgoszczy będzie, klinika w Poznaniu będzie szpitalem, który będzie walczył tylko z COVID-em, a po kilku godzinach zmienia te zdanie. No, to nie może być tak, bo chaos doprowadza do różnych niepotrzebnych spięć, napięć i tutaj trzeba jednak rozwagi i trzeba rozmawiać, bo tego brakuje nam dzisiaj.
Tomasz Nestorowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jak ocenia działalność, działania rządów światowych w walce z koronawirusem?
Tutaj trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że obostrzenia de facto nie są sposobem poradzenia sobie z epidemią, tylko jej spowolnienie. Każdy z nas, i to też trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, był już chory, będzie chory, albo no jest chory. Tak? Innej opcji tutaj nie będzie, bo cała populacja się zetknie z koronawirusem, tego nie unikniemy. Kluczem do przeżycia, bo tak to należy nazwać, jest to, w jakim tempie będziemy się zarażali. Obostrzenia, które wprowadza rząd obecnie, to są tak naprawdę rozwiązania, taka kompilacja tego wszystkiego, co jest stosowane teraz na świecie. I tu nie jest, i to nie jest najistotniejsze w tym momencie,
tak,
jakie one są, tylko, tak, tylko jak jesteśmy przygotowani jako państwo. I tutaj z przykrością muszę stwierdzić, że niestety kilka miesięcy radośnie przespaliśmy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, moim zdaniem szpitale nasze nie są przygotowane do tego, co może nadejść. Tak założyliśmy radośnie, że najprawdopodobniej...
Halo, czy się słyszymy, panie Tomaszu? Straciliśmy chyba pana Tomasza na chwilę. Dźwięk. Poproszę o zdanie jeszcze pana Krzysztofa Kaliszuka, również samorządowca. Jak Zielona Góra się przygotowuje?
Halo?
O, czy jest pan Tomasz z nami już z powrotem? Proszę dokończyć zdanie.
I tutaj jest istotniejsze to, jak jesteśmy przygotowani. Tak? Szpitale moim zdaniem nie są przygotowane, bo brakuje miejsca, przede wszystkim brakuje respiratorów. Nie wiem, czy te respiratory zakupywane przez handlarza bronią w końcu dojechały, czy nie. Mamy też nieprzygotowane kwestie edukacyjne, bo proszę zobaczyć, że pomimo tego, że było duże prawdopodobieństwo, że wrócimy do zdalnego nauczania, my tak naprawdę nie jesteśmy przygotowani do tego i szkoły zostały pozostawione same sobie. I za chwilę będzie problem, bo my mówimy, dyskutujemy, czy będzie lockdown, czy nie będzie lockdownu, a trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy szkoły zamkniemy, a moim zdaniem do tego dojdzie, siłą rzeczy duża część rodziców będzie musiała zrezygnować z tych aktywności zawodowej, bo ile dzieci ze szkół średnich mogą same się uczyć, to tyle dzieci z tych niższych klas podstawowych wymagają opieki rodziców. I co wtedy? No, nikt tego nie rozwiązał. A to nawet nie jest kwestia tego, że my jak indywidualnie się przygotujemy, możemy ćwiczyć, jeść witaminy, suplementy, ale w sytuacji zagrożenia to, co praktyka pokazuje, jedyne, co może uratować życie, to jest możliwość podłączenia się pod respirator. Tych respiratorów niestety za dużo nie mamy. I te wszystkie działania, które teraz są podejmowane, to jest tylko, jakby to powiedzieć, odsuwanie tego, co może nadejść. Niestety my się nie przygotowaliśmy do powrotu epidemii. Inne państwa się przygotowały. No, tutaj padała informacja na temat działań innych krajów. No, przykład Francji, daleko szukać, państwa, które też było mocno dotknięte koronawirusem. Tam po zakończeniu pierwszej fali rozpoczęto przygotowanie.
I znów tracimy pana Tomasza, ale zostawmy już ten temat. Jeszcze Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielonej Góry. Zapytam pana, jak Zielona Góra przygotowana jest na tą drugą falę i czy faktycznie jest tak, że w ogóle jesteśmy do niej nieprzygotowani, jak twierdzi opozycja, jak twierdzi rząd. Robimy wszystko, co możliwe, aby przejść to na tyle łagodnie, żeby móc wrócić do normalności.
Szanowni Państwo, w przeciwieństwie do tego, co robi nasza opozycja, samorządy starają się rozmawiać z rządem, czy to z wojewodą, czy chociażby poprzez ostatnią wtorkową wideokonferencję z panem premierem Morawieckim oraz ministrami. Mamy wszyscy świadomość, że to nie jest sytuacja, w której tylko i wyłącznie rząd będzie zadłużał tak naprawdę mieszkańców kraju. Natomiast samorządy, czy to szczebla gminnego, czy wojewódzkiego, przejdą sobie suchą stopą, nic nie stracą. Stracić musimy wszyscy, ponieważ ta walka z pandemią kosztuje wszystkich na każdym poziomie. Odpowiedzialność też trzeba równomiernie rozkładać. No nie można teraz opowiadać przedstawiciele koalicji rządzącej województwem o tym, jak nie zostały przygotowane szpitale, jeżeli główne szpitale to są szpitale zarządzane przez marszałka tego województwa. Proszę Państwa, zapytajmy, ile lekarzy, ile pielęgniarek w czasie tego pół roku zostało przekwalifikowanych, aby móc się zajmować pacjentami covidowymi? Usłyszymy, że praktycznie nikt. Trzy miesiące temu pani marszałek przedstawiła projekt wybudowania nowoczesnych kopuł. To było opisywane w lokalnych mediach w ostatnich dniach, gdzie miała być prowadzona prawidłowa selekcja pacjentów oraz punkt wymazań. Te wymazy do tego tygodnia odbywały się w namiotach. Te namioty wiatr i deszcz rozwalił. Obecnie w prowizorycznych warunkach wymazy są pobierane w budynku dziekanatu Kolegium Medicum. Obok siebie w kolejkach stoją osoby, które muszą przed wyjazdem do sanatorium mieć potwierdzone, że są zdrowe oraz osoby skierowane przez POZ, te, które potencjalnie są chore. A więc naprawdę róbmy wszyscy, każdy w swoim zakresie to, co powinien i wspomagajmy się. Jeżeli premier poprosił oraz minister Pinkas, aby wesprzeć kadry sanepidu, bo zbyt długo trwają wywiady, zbyt długo trwa wydawanie decyzji. My natychmiast przekazaliśmy 8 osób, 8 naszych urzędników, którzy sami się na to zgodzili i robią to. Jeżeli będzie tych osób za mało, pomożemy. Także bardziej odpowiadajmy na to, jak możemy sobie wzajemnie pomóc, a nie wytykajmy, że nie zostało zrealizowane.
Do tematu szpitala wrócimy jeszcze w trzeciej części naszej rozmowy. W związku z tym, że ta pierwsza zajęła nam dość sporo czasu, chciałbym, żebyśmy krótko skomentowali to, co było chyba na tyle ważnym wydarzeniem mijającego tygodnia, że obiło się bardzo dużym echem. Roman Giertych, pozwalający podawać swoje nazwisko, i Ryszard K. zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Roman Giertych, znany polityk, wcześniej obecnie znany adwokat, broniący również różnych osób, między innymi pana Czarneckiego w aferze GetBack, między innymi również pamiętny w czasie afery Amber Gold, gdzie na przesłuchaniach również był obecny jako adwokat chociażby syna Donalda Tuska. Wiele więcej więcej spraw związane z tą osobistością. Były polityk również Ligi Polskich Rodzin, również wicepremier w latach 2006-2007, minister edukacji również w tym czasie, więc postać znana i zatrzymana w dość sprawie nie tyle związanej z bieżącą polityką, a ze sprawami dotyczącymi lat 2010-2014, gdzie z jednej ze spółek giełdowych miały zostać wyprowadzone pieniądze, mowa o 92 milionach złotych. Duża sprawa gospodarcza, wydawałoby się. Jak to zatrzymanie skomentuje Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska? Czy się słyszymy? Halo? To skoro pana Marcina nie ma, to zacznijmy od pana wicemarszałka Łukasza Poryckiego. Jak pan skomentuje to zatrzymanie?
Szanowni państwo, zatrzymanie Romana w sprawie, która miała być odbyć się w latach 2010-2014, akurat teraz, kiedy...
Panie wicemarszałku, coś przerywa.
Bohaterów afery GetBack pokazuje, że to miało odwrócić uwagę od problemów, które są teraz. Brak jest informacji wśród opinii publicznej, czego tak naprawdę miały dotyczyć te zarzuty. To, że ogólne informowanie o tym, że zatrzymano go w związku z próbą wyprowadzenia 92 milionów złotych, no to jest za mało, żeby w ten sposób...
Panie marszałku, ja panu przerwę, bo ja szczegółowo zarzuty czytałem prokuratury, one są dostępne w mediach. Tam sprawa dotyczy tego, że jedna spółka sprzedawała drugiej spółce wierzytelności od miasta Warszawy, które
ale
to...
Ale na czym miała polegać ta nieprawidłowość? Tego nie wiemy. Na czym? Bo to, że sprzedawała, to nie znaczy, że robiła to nieprawidłowo. Ale zostawmy już, jeżeli chodzi
o... A korzystała na tym jeszcze, dodam, kancelaria Romana Giertycha. Ale okej. Proszę bardzo.
Zostawmy to naprawdę, bo to jest ten...
No nie, to jest ważne. To jest akurat ważne.
Mieliśmy podobny przykład działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego działającego na właśnie polecenie tej samej prokuratury rejonowej w Poznaniu dotyczące zatrzymania Mirosława Gąsika, burmistrza Szprotawy. Sprawa przeciągała się, burmistrz siedział w areszcie rok i cały czas nie wiemy, o co tak naprawdę chodziło.
Dodajmy burmistrza z PSL-u.
Żeby odwrócić uwagę i od nieudolności właśnie postępowań prokuratury akurat rejonowej w Poznaniu. Jest to ta sama prokuratura rejonowa w Poznaniu, która niestety po raz kolejny działa nieudolnie, a pracownicy Centralnego Biura Antykorupcyjnego no niestety znowu nie stanęli na wysokości zadania, znowu robią trzepkę z zatrzymań, które można by było dokonać w normalny sposób, w cywilizowany sposób, a nie o 6 nad ranem wchodzić do mieszkań. To jest po prostu cały czas popełniajmy te same błędy i to nie wzbudza zaufania społeczeństwa do funkcjonariuszy.
Roman Giertych zatrzymywany był po południu, to tak głosem ad vocem nadmieniam. Natomiast pytanie do Marcina Pabierowskiego, czy w takim razie zatrzymanie Romana Giertycha przykryło pandemię koronawirusa i to, co jest z nią związane?
To znaczy, ja bym się skupił na czymś innym, czy ta sytuacja ma być sytuacją widowiskową, bo na tym się widzę skoncentrowano, na tym takim widowiskowym zatrzymaniu, na tych samochodach policyjnych, na całej akcji TVP, czy tam to ma być zatrzymanie merytoryczne. Tak naprawdę zapominam o jednym. Są zarzuty postawione, które trzeba potwierdzić, trzeba znaleźć dowody, musi być przeprowadzone postępowania. Mam wrażenie, że się go skazujemy, że TVP go w zasadzie skazuje już dzisiaj jako winnego, bo tak naprawdę przecież nie ma nic potwierdzonego. I tyle możemy powiedzieć. Mnie to po prostu trochę denerwuje robienie takiego show zatrzymania pana Giertycha. Przypomnę kiedyś też koalicjanta PiS-u, przecież on też kiedyś rządził z PiS-em kilka lat, był przecież ministrem. Czy to jest sprawa polityczna? Wygląda na to, że to jest sprawa polityczna. Na pewno nie powinno być to robione w taki sposób, w takim linczu, bym powiedział, medialnym, jak to się dzisiaj dzieje. a tak naprawdę do udowodnienia zarzutów, tak, do postawienia, do przekazania dowodów człowiek jest niewinny. To więc dzisiaj takie skazywanie uważam za nieetyczne i to show mi się w ogóle nie podoba. Tym najazdem tych agentów, z robieniem tego popisu TVP.
Tomasz Nestorowicz, komentarz do tej sprawy?
Znaczy, pierwsza rzecz, którą trzeba zauważyć i powiedzieć bardzo wyraźnie, samo zatrzymanie nie stanowi o winie. O tym, czy Roman Giertych jest winny zarzucanych czynów, czy nie, zadecyduje sąd, a nie to, ilu agentów CBA wjedzie, w cudzysłowie, żeby go zatrzymać. Kolejna ważna rzecz.
No właśnie, i pytanie tu o tą sprawę polityczną. W związku z tym, że zadecyduje niezawisły sąd, to pytanie, czy faktycznie temat jest polityczny?
Moim zdaniem tak, dlatego że jeżeli sprawa miała miejsce w, no, powiedzmy prawie 10 lat temu, tak, zakładam, że podstawą działania agentów jest śledztwo przeprowadzone na tyle rzetelnie, że pełna dokumentacja była zgromadzona i stanowiła podstawę do zatrzymania.
Śledztwo prowadzone od lutego 2017 roku.
No właśnie, więc sądzę, że tutaj nie ma potrzeby, nie było kompletnie potrzeby realizowania tego typu zatrzymania, no bo pytanie, co Roman Giertych mógł zrobić? No zakładam, że nic. Druga sprawa, na co zwracają adwokaci uwagę, z uwagi na to, że Roman Giertych jest czynnym adwokatem, prowadzącym także...
Panie Tomaszu, znów się nie słyszymy. Proszę poprawić łącze. Dobrze, skoro nie słyszymy pana Tomasza, to o kolejny komentarz poproszę panią Beatę Pachnik-Łodzińską. Pan Tomasz wrócił na nasze łącza. Proszę dokończyć tylko jeszcze zdanie, przepraszam pani Beato.
Tutaj jest sytuacja też następująca, że pan Giertych prowadził sprawy, w których przeciwnikami, tak to określmy, jest na przykład pan prezes Kaczyński poniekąd. Mamy sytuację taką, w której na drugi dzień miał reprezentować no też osobę, która jest, można powiedzieć, w silnym sporze z państwem polskim, tak to określmy. I przeprowadzenie przeszukania bez obecności przedstawicieli izby adwokackiej w moim odczuciu w dużym stopniu narusza tajemnicę adwokacką, bo teraz to zweryfikuje, jakie dokumenty były sprawdzane i czy dokumenty dotyczące innych spraw nie stały się przedmiotem zainteresowania służb.
Ale sugeruje pan, że gdy ktoś jest adwokatem, to już nie można go ścigać za przestępstwa na przykład gospodarcze, czy chociażby pospolite?
Przeprowadzenie poszukiwania, tak, przeglądu dokumentów w takiej sytuacji, no niestety trochę, jakby to powiedzieć, zmienia się sytuacja. To nie jest tak, że agenci wchodzą i mają prawo, za, jakby to powiedzieć, bez kontroli zapoznawać się z pełną dokumentacją. Bo równie dobrze oni mogli zapoznać się z dokumentacją wszystkich spraw, które prowadzi Roman Giertych. Tak? Nikt tego nie nadzorował i tego typu sytuacje w państwie prawa nie powinny mieć miejsca. Ja się obawiam, że tu może być podobna sytuacja, jaką mieliśmy choćby w wypadku Mateusza Piskorskiego, który był oskarżany najpierw o szpiegostwo przeciwko na rzecz Rosji, potem bodajże były Chiny, Iran, i skończyło się tym, że po 2 latach trzymania go w śledztwie wypuszczono bez postawienia żadnych zarzutów. Bo to jest bardzo wygodny sposób likwidacji osób, które stanowią jakąś formę opozycji politycznej.
Gdyby tak było, to cała opozycja miałaby problemy, tak mi się przynajmniej wydaje. Beata Pachnik-Łodzińska, jak podchodzi do tych zatrzymań i tych oskarżeń, zarzutów, które stawiane są, no bądź co bądź znanemu adwokatowi, związanemu jeszcze wcześniej chociażby z Młodzieżą Wszechpolską, która również, z której chociażby pochodzi Krzysztof Bosak, lider Konfederacji?
Znaczy, ja nie chcę się odnosić, bo każdy ma tutaj indywidualne zdanie. Swoje zdanie wyraził i Krzysztof Bosak, i pan Winnicki. Nie chcę się do tego odnosić. Oni mogą mieć to zdanie mało obiektywne, dlatego że kiedyś bezpośrednio współpracowali z panem Giertychem. To może rodzić jakieś tam konsekwencje, takie subiektywne podejście. Natomiast ja do pana Giertycha mam podejście obiektywne, tak, nie jest mi on osobiście znany, nie decydują tutaj też żadne sympatie albo antypatie polityczne. Natomiast chcę się odnieść jako przedstawiciel zawodu zaufania publicznego do samego łamania prawa w sytuacji, jaka zaszła, tak, do łamania karty praw podstawowych, bo każdy ma prawo do adwokata, każdy ma prawo do tajemnicy swojego procesu, tajemnicy zawodowej, a te prawa zostały złamane, tak? W sytuacji, w jakiej znalazł się pan Giertych, instytucja, która go tam przeszukiwała, powinna najpierw zawiadomić izbę. Izba powinna wyznaczyć osobę, która będzie reprezentowała pana Giertycha podczas przesłuchania, podczas przeszukania i wtedy byłoby wszystko lege artis. W sytuacji, w jakiej pan Giertych się znalazł, faktycznie doszło do naruszenia prawa i wszystkie zdobyte w ten sposób informacje powinny nie być uznawane jako dowody w sprawie, tak? I tutaj liczę na to, że samorządy zawodowe, samorządy adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, notariuszy ruszą ten temat. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przy okazji załatwiania jakichś takich potyczek politycznych naruszane było prawo nasze zawodowe i prawo obywateli. Ja sobie nie wyobrażam, że jakakolwiek instytucja, czy to jest CBA, czy CBŚ, czy cokolwiek, działa niezgodnie z prawem, tak? Bo to neguje ich na płaszczyźnie prawnej, dyskwalifikuje jako przedstawicieli rządów prawa, jako przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Musimy z tym skończyć, tak? Tutaj mocno nawołuję do tego, żeby się przedstawiciele zawodów zaufania publicznego nie ograniczali wyłącznie do tego show, które powstało w mediach, ale do tego, co jest, że tak powiem, clue tego wszystkiego, czyli tego ewidentnego naruszenia prawa. Ja tylko wspomnę, że ta Karta Praw Podstawowych do dzisiaj, bo to jest prawo unijne wynikające z dyrektyw, do dzisiaj nie zostało implementowane i my trochę działamy jak, nie wiem, jak Republika Bananowa. Powołujemy się na to, że jesteśmy w Unii, często powołujemy się na przepisy, które nas obowiązują, a te, które są istotne i najważniejsze dla obywatela, czyli jego bezpieczeństwo, tak, bezpieczeństwo prawne, nie jest ciągle implementowane i gdzieś tam zamiecione.
Widzę, że państwo bardzo skupiacie się na formie zatrzymań i na sposobie realizacji tych zatrzymań, a ciągle mniej mówimy o tym, czego dotyczy sprawa. Sprawa dotyczy...
Ale o tym będzie rozstrzygał sąd. W tej chwili są postawione zarzuty, ale to jeszcze nie znaczy, że one są prawdziwe.
Piotr Baczak, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy prokuratura uważa sprawę za polityczną i czy CBA pozwoliłoby sobie na takie zatrzymania, gdyby sprawa nie była na tyle poważna, że trzeba było to zrobić w ten sposób?
Panie redaktorze, szanowni państwo, przede wszystkim moją wypowiedź potraktujcie czysto prywatnie, jako ocenę jakby sytuacji, bo po pierwsze nie jestem prawnikiem, a po drugie jako samorządowiec, czy też przypisywany polityk, tak jak państwo słyszeli, politycy znają się na wszystkim, doskonale wiedzą, zarówno na służbie zdrowia, jak i na prawie. Jak słyszałem, pan Łukasz Porycki chciałby już usłyszeć cały proces dowodowy, który zapewne będzie trwał dosyć długo i wtedy on uważa już, że tak naprawdę to było niesłuszne zatrzymanie. Ja uważam, że prokuratura, służby odpowiednie musiały mieć naprawdę twarde dowody, żeby takiej akcji dokonać. To nie jest tak, że pan mecenas, dodajmy, Giertych nie jest osobą znaną, jest sprawnym zarówno politykiem, jak i sprawnym prawnikiem, stąd te dowody naprawdę musiały być bardzo poważne i bardzo twarde do tego, żeby móc zatrzymać bezpośrednio pana Giertycha. To jest jakby pierwsza rzecz, więc ja nie oceniam absolutnie, czy on jest winny, czy niewinny. To będą oceniały właśnie odpowiednie służby, a on będzie miał oczywiście prawo do obrony, to jest rzecz naturalna. Ale jedno jest dla mnie jasne i oczywiste. Żaden polityk, czy tu z Zielonej Góry, czy z nas, którzy się wypowiadamy, czy tym bardziej z Warszawy, niezależnie z której opcji, nie może być tak, że będzie w jakiś sposób chroniony, bo go bardziej lubimy, albo go nie lubimy. A takie mam odczucie w tej chwili nawet z państwa wypowiedzi. To dlatego, że w tej chwili rządzi PiS, a pan Giertych broni wielu osób z opozycji, to w tej chwili uważacie, że to było niesłuszne zatrzymanie. Natomiast gdyby to był jakiś polityk związany z PiS-em, to byście oczywiście absolutnie tutaj nawet nie tylko uważali, że to słuszne, ale jeszcze byście w ciągu wciągali w to Unię Europejską. I tu mam taką niestety smutną konkluzję, że bardziej tego, kogo lubimy, to spróbujemy usprawiedliwiać, a nie oczekujemy tak naprawdę dowodów. Państwo już w tej chwili uważacie, że niesłusznie został zatrzymany, chociaż, przepraszam bardzo, ale w jakiej sprawie w ciągu dwóch dni, czy właściwie jednego dnia chcecie znać wszystkie dowody, które prokuratura mu przedstawi, wszystkie dokumenty? Nie przesadzajmy. Jeżeli słyszę od przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, ale to słyszałem całkiem niedawno odnośnie pana Sławomira Nowaka. No właśnie, czy muszą takie rzeczy dochodzić, żeby to inny rząd wystawiał list gończy za jakimś politykiem i wtedy dopiero zaczniemy się zastanawiać, że rzeczywiście on może jednak nie wszystko w jego działalności jest prawidłowe? W moim przekonaniu, jeżeli były tak twarde dowody, to na pewno nie było to tylko i wyłącznie spektakularne, jak państwo sugerują, zatrzymanie, bo przypomnę, że to nie tylko TVP przez was tak znienawidzone, a w tej chwili widzę, że głównie tego słuchacie i oglądacie. To się cieszę bardzo, bo w tej chwili też jesteśmy w radiu publicznym, przypominam. Ale to i TVN, i Polsat, jeżeli już wymieniamy nazwy stacji, wczoraj najdłużej o tym mówiły i najdłużej wybielały akurat pana Giernika. Przypomnę, że to nie są drobne pieniądze, nie wiem, 50 zł, które któryś z prawników zabrał starszej pani płacącej w sklepie, jak było już dotychczas, obronili, szczególnie właśnie z tego zawodu, jeżeli pani w tej chwili mówi z Konfederacji. Natomiast to dotyczy blisko 92 milionów. A myślę, że kwoty były dużo większe, jeżeli tylko do tych kwot na ten moment się odnosi.
Zostawmy już, panie Piotrze, ten temat, ponieważ czas naszej kończy się. Kończy nam się czas. Jeszcze poproszę, przepraszam, pani Beato, proszę jeszcze pana Krzysztofa Kaliszuka i przechodzimy do ostatniego tematu, bo będziemy mieli dosłownie minutkę na skomentowanie. Krzysztof Kaliszuk.
Szanowni państwo, ja dzisiaj zaznajomiłem się z zarzutów, którą dokonał na swoim portalu znany publicysta pan Andrzej Stankiewicz. No trudno go oceniać za prawicowego publicystę. I faktycznie tam są kwestie związane z działalnością, można powiedzieć, bliską samorządom. Ja oczekuję, że prezydent Trzaskowski, prezydent miasta Warszawa, odniesie się do tego, czy to, co twierdzi prokuratura, że wierzytelności, które zostały według prokuratury fikcyjnie nabyte przez spółkę Pornold, miały jakąś wartość czy nie, bo z tego, co widać w tych zarzutach, co pisze pan Stankiewicz, to faktycznie były one bezpodstawne. Druga sprawa, czyli że spółka powiązana z panem mecenasem Giertychem kupuje za 7,5 miliona działkę w Wielkopolsce i 8 dni później sprzedaje za 27 milionów złotych, no to no takie rzeczy no na pewno są
działania na szkodę spółki,
do
tak.
Wyjaśnienia. Tak jest i jeżeli jest jasno określone, że pomiędzy Procomem, gdzie Ryszard K. był prezesem, a Polnordem, gdzie był przewodniczącym Rady Nadzorczej, pan Ryszard K., istniały dwie spółki słupy, w których były to osoby powiązane z Romanem Giertychem i w związku z tym nastąpiła ta kupno tych bezpodstawnych wierzytelności, no to mamy sytuację, którą trzeba bardzo poważnie wyjaśnić, a nie skupiać się na to, tylko czy to był polityk opozycyjny, czy nie opozycyjny. Proszę przeczytać ten artykuł i wtedy będzie można sobie rozmawiać o zarzutach.
Szanowni Państwo, 7 minut do końca naszej audycji, czy 6 nawet, więc mamy 6 gości i po minucie proszę, aby każdy z Państwa odniósł się do sprawy, która również w tym tygodniu dotyczyła szpitala w Zielonej Górze. Właściwie sytuacji epidemiologicznej, sesja sejmików zwołana w tej sprawie, na niej pojawił się apel do miasta Zielona Góra, aby dofinansować szpital 15 milionami złotych do wyposażenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Miasto następnego dnia zwołało kolejną sesję i tam przekazało ten milion złotych i zaapelowało do innych samorządowców o wsparcie szpitala kwotami, aby wyposażyć Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Krzysztof Kaliszuk, czy miasto na tym zakończyło etap wsparcia szpitala, czy będą kolejne kroki?
Jak przyglądamy się tej inwestycji, to można powiedzieć, jeśli chodzi o Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, to można powiedzieć, że brąz z pomnika wizerunku pani marszałek odkleja się całymi płatami. Ja przypomnę tylko, jak dwa lata temu zbijano kamień węgielny z przejrzącym platformy Schetyną, gdy opowiadano, że powstanie 7-poziomowe Centrum Zdrowia Matki Dziecka z parkingami, z najnowocześniejszą aparaturą, w którą wyposaży szpital dziecięcy Fundacja pana Owsiaka. I co się dzieje po 2 latach? Nie ma parkingu, ponieważ pani marszałek podjęła błędną decyzję, unieważniła pierwszy przetarg. W drugim przetargu została ograniczona o 25% powierzchnia i zlikwidowano parkingi. Miasto na początku roku pomogło, dało 2,5 miliona złotych na to, na wkład własny, aby parking wielopoziomowy 250 miejscami wybudować. Nie usłyszeliśmy nawet jednego słowa dziękuję. Następnie okazało się, że jednak Fundacja Owsiaka nie wyposaży tego szpitala. Apeluję pani marszałek do rządu, żeby te 15 milionów złotych dać, bo to nie był apel do miasta Zielona Góra, to był apel do budżetu państwa. Pan prezydent w porozumieniu z Przewodniczącym Rady natychmiast stwierdzają, nie będziemy już patrzeć na to, co było, co ogłaszała pani marszałek, a co niestety nie jest prawdą. Miasto przekaże 1 milion złotych. Apeluję do pozostałych samorządów. Ja nie słyszę, żeby teraz pani marszałek rozmawiała ze swoim partyjnym kolegą, burmistrzem Cebulą z Krosna, ile da Krosno, czy z innymi samorządami. Nie, uważa się ciągle, że miasto dało za mało. Akurat tutaj pan Marcin Pawielowski wyjątkowo w tej sprawie delikatnie się powiadał, natomiast jego koledzy bardzo tutaj nas krytykowali, że to jest za mało. Najpierw proszę dotrzymać słowa, pani marszałek, gdzie są te wyposażenie od pana Owsiaka, gdzie te parkingi?
Marcin Pawielowski wywołany do głosu. Faktycznie jest tak, jak mówi prezydent Kaliszuk, że pani marszałek tutaj zawiodła w temacie szpitala?
Nie, no oczywiście to jest błędna diagnoza. Wszyscy widzą, że szpital się rozbudowuje, czyli mamy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Dzisiaj była to awaryjna sytuacja, jeśli chodzi o przyspieszenie wyposażenia tego szpitala, przyspieszenie harmonogramu, jeśli chodzi o walkę z COVID-em i lokalizację tam właśnie łóżek COVID-owych. Myśmy jako Koalicja Obywatelska już w kwietniu zgłaszali uchwałę, aby dofinansować. Czyli tak wspomniałem, mamy rozbudowę i budowę nowego obiektu. Mamy teraz projekt rozbudowy OIOM-u. Mamy budowę komory hiperbarycznej. Mamy, przypomnę, gdzie miasto bardzo długo wydawało pozwolenie na budowę tego obiektu, przeciągając tą inwestycję. Mamy kolejną koncepcję budowy parkingu przy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Właśnie
miasto.
Urząd Marszałkowski, w części miasto, tak, panie prezydencie, ale co mnie niepokoi, uzgodnienie tej uchwały, teraz tego 1 000 000 złotych, jest zabranie tych pieniędzy z parkingu wielopoziomowego i przekazanie właśnie tych
płacieniem. Nie czytał pan dobrze uchwały.
W uzasadnieniu,
gwarantowany czy szerokim budżetem.
Panowie, nie możecie mówić obaj na raz, bo i tak nie rozumiemy, co mówicie. Ja poproszę w takim razie jeszcze o komentarz Łukasza Poryckiego. Tak jak mówię, czasu mamy mało. Wicemarszałek województwa lubuskiego, jak odnosi się do tej sytuacji między miastem a samorządem województwa? Chyba tak to trzeba nazwać.
No, mamy do czynienia z szorstką przyjaźnią. Wracając do klasyków, mam nadzieję, że dobro i zdrowie mieszkańców województwa lubuskiego jednak zjednoczy dwa samorządy, miasta oraz województwa, po to, aby skutecznie walczyć. Jesteśmy naprawdę w trudnej sytuacji i każda pomoc jest potrzebna. 1 000 000 złotych przekazane przez miasto oczywiście jest potrzebnych, ale tych potrzeb jest dużo, dużo, dużo więcej. Myślę, że ta współpraca by była skuteczniejsza, gdyby mniej było emocje odłożyć na bok, a wrócić szybko do merytoryki. Natomiast samorząd, nie zwracając na to województwa, w dniu wczorajszym decyzją zarządu rekomendacja jest dla radnych na poniedziałkową sesję, aby przekazać 30 milionów złotych na 2 szpitale po 15 milionów, po to, aby skutecznie walczyć z COVID-em, między innymi doposażając Centrum Matki.
Szanowni Państwo, jeszcze proszę jeszcze o jedno zdanie, bo dosłownie każdego, bo mamy minutę do końca. Tomasz Nesterowicz, jak skomentuje to, co działo się też na sesji Rady Miasta i dofinansowanie szpitala kwotą. No, 1 000 000 złotych nie wystarczy na dofinansowanie wyposażenia. Halo, czy się słyszymy? Pana Tomasza nie słyszymy, więc poproszę o komentarz. Proszę.
Co do apelu, tak, bo się do tego odniosę. Po pierwsze, dobrze, że się w ogóle pojawił, mam tutaj na myśli apel do innych samorządów, bo tutaj się zgadzam ze stanowiskiem władz miasta, że no, to jest szpital wojewódzki, więc wszystkie samorządy powinny partycypować w jego dofinansowaniu. Kwestią otwartą jest 3 miliony, to jest kwota adekwatna do potrzeb. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę budżet miasta, jest to kwota za mała, ale traktuję to jako jaskółkę, bo mam wrażenie, że przejście przez prezydenta miasta koronawirusa trochę zmieni jego optykę. Tym bardziej, że koronawirus raz przechorowany niestety nie gwarantuje odporności, więc tak naprawdę wzmacniając szpital i go szybciej przygotowując, wszyscy działamy na własną korzyść, bo nigdy nie wiadomo, jak szybko niestety będziemy musieli skorzystać z pomocy szpitala.
Jedno zdanie na koniec, Beata Pachnik-Łodzińska.
Ja w ogóle się zastanawiam, dlaczego trzymamy się wersji, że rozbudowujemy szpital w centrum miasta. Od dawna były koncepcje, żeby ten szpital przenieść w nową lokalizację, zwłaszcza, że te stare budynki nie spełniają standardów, są w murach, wgryzione wręcz, są różne patogeny, a sam standard pacjentów, którzy tam przebywają, chociażby łazienki, tak? To jest żaden standard. Tam są sanitariaty, a nie łazienki. Dlaczego podjęto decyzję o budowie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka również w centrum miasta, gdzie faktycznie dojazd do tych obiektów, czy zaparkowanie przed tymi obiektami pozostawia dużo do życzenia.
Ale to pewnie temat na kolejną naszą rozmowę. Muszę pani...
Niż przerwać. Remontowanie starego. Warto by było, żeby miasto i województwo zastanowiły się nad tym, żeby powstał nowoczesny obiekt, żebyśmy zaczęli przenosić te centrum medyczne na obrzeża miasta, chociażby gdzieś w pobliżu, gdzie jest lotnisko. Tak?
I zdanie komentarza na koniec poproszę Piotra Barczaka.
Szanowni Państwo, właśnie tu akurat z panią Beatą rzeczywiście się zgadzam. No przecież to ponad 3 lata temu mówiliśmy jako miasto Zielona Góra, że to miasto, i to nie tylko miasto, ale cały region potrzebuje kompletnie nowych obiektów szpitalnych w nowym miejscu. I jako miasto przydzieliliśmy nawet już wtedy działkę właśnie pod budowę tego nowego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. I gdyby wtedy pani marszałek koniecznie nie zaparła się, że musi być tutaj i w taki sposób, jak ona chce, to zapewne byśmy mieli nowy obiekt w nowym miejscu i zdecydowanie już dawno na pewno wyposażony, a być może kolejne obiekty, bo wtedy również była gwarancja rządowa dodatkowych środków potężnych milionów na rozbudowę nowego obiektu szpitalnego w mieście Zielona
Góra. I to pewnie temat na kolejne nasze rozmowy.
Zarzuca się zarówno rządowi, jak i miastu Zielona Góra, że nie należycie wspiera działania szpitala. W moim przekonaniu najpierw trzeba dobrze zarządzać, a nie potem po jakimś czasie zarzucać tym, którzy rzeczywiście starają się i pomagają.
A to mówi Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim Państwa gośćmi byli również wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki. Dziękuję. Zadam Polskie Stronnictwo Ludowe. Marcin Papierowski, Koalicja Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwa.
Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
I Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra.
Dziękuję serdecznie.
Do usłyszenia.